Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Adriana Andrzejewska, witam Państwa. Dziś będziemy pytać o hejt. Skąd się bierze takie zachowanie? Jakie może mieć konsekwencje? O tym między innymi porozmawiamy dziś z moimi Państwa gośćmi. Mam także nadzieję, że i z Państwem, bo będą mogli Państwo się włączyć do naszej rozmowy. W bydgoskim studiu jest z nami dr Basam Awil, psycholog, seksuolog, wieloletni profesor UKW w Bydgoszczy i ekspert do spraw cyberprzemocy. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
A w toruńskim studiu ze mną dr Magdalena Nowak-Paralusz, socjolog z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, dr Michał Leciak z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dzień dobry.
I pani Iwona Murawska z Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Tak jak wspomniałam, mogą się Państwo włączyć do naszej rozmowy, zapytać o coś ekspertów, podzielić się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami. Numer telefonu bez zmian 52 345 50 90. Zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest hejt w internecie. Może pani doktor Nowak-Paralusz.
Musimy tutaj sobie powiedzieć przede wszystkim, że to nie jest polskie słowo, jak słychać zresztą, tak? I dlaczego ono tak pięknie weszło do naszego języka potocznego? Ponieważ hejt, tak naprawdę, gdybyśmy brali go, tłumacząc dokładnie, to jest po prostu nienawiść. Natomiast u nas nie mówi się o mowie nienawiści, tylko jeżeli to jest związane z takim bardzo fajnym procesem, nazywa się on dysonans poznawczy. Chodzi o to, że musimy wyrównać sobie pomiędzy naszym zachowaniem a naszą postawą. W związku z tym, szanowni państwo, lepiej powiedzieć, że kogoś hejtuję, niż że kogoś nienawidzę. Natomiast ten dyskurs nienawiści, bo inaczej nie możemy tego nazwać, największą falę możemy jego odnaleźć w internecie, tak? I tutaj tak jakby przyczyn powstawania tego jest bardzo dużo. Przede wszystkim anonimowość, tak? Czyli, że hejtując kogoś w internecie, nie musimy się podpisywać, że jestem Magdalena Nowak-Paralusz i piszę do ciebie, co myślę, ponieważ to wtedy byłaby konstruktywna krytyka na pewno, bo myślę, że każdy z nas, jak podpisuje coś swoim imieniem i nazwiskiem, rzeczywiście zastanawia się nad mówieniem. Natomiast ja powiem Państwu z mojego ponad 15-letniego doświadczenia właśnie w komunikacji. Zawsze powtarzam jedno, czy to na szkoleniach, czy na zajęciach, że podstawą jest słowo. Nam się tylko wydaje, że słowa nie ranią i hejt jest właśnie dokładnie tym. On ma na celu zranić kogoś, ukrzywdzić, a jednocześnie siebie postawić wyżej od tej osoby, o której mówimy.
Właśnie, czy my możemy jakiś taki portret psychologiczny hejtera stworzyć? Czy to jest jakaś konkretna grupa, panie profesorze?
Ja bym chciał dodać tutaj, że owszem, zgadzam się z panią, że to jest zachowanie, ale to jest zachowanie agresywne, które się mieści jak najbardziej w pojęcie zachowań agresywnych, szeroko rozumianych, a jeżeli mówimy teraz o hejtowaniu internetowym, no to wtedy jest mowa o cyberprzemocy, czyli cyberprzemoc, cyberbullying, albo agresja elektroniczna, albo właśnie tego typu zachowań. Więc to jest zachowanie docelowe, to na pewno nie jest przypadkowe, bo to jest intencyjne, bo jest intencjonalne. Jest intencja za to, żeby komuś robić krzywdę, albo poniżać, albo wyśmiewać, albo. A jeżeli chodzi o profil psychologiczny, ja właśnie niedawno skończyłem badania nad takimi zachowaniami, szczególnie właśnie w internecie, będąc w ramach pewnego projektu związanego właśnie z cyberprzemocą, to na ogół moje wyniki zgadzają się z ogólnymi wynikami zarówno w Polsce, jak i w Europie, że to mamy tutaj tak naprawdę do czynienia z konkretnymi osobami. Na ogół to jest do 25 roku życia. Na ogół to są mężczyźni. Na ogół mają niskie wykształcenie. Na ogół są niezaradni życiowo. Na ogół mają poczucie krzywdy. Na ogół są samotni. Na ogół są sfrustrowani. Na ogół są zazdrosne. Na ogół są zawistne. I stąd właśnie rekomendacja przede wszystkim z mojej perspektywy jako psycholog kliniczny, że to są osoby, które nadają się do terapii. Czyli to są osoby z zaburzeniami, albo przynajmniej z pewnymi przesłankami pewnych zaburzeń zachowania.
Tutaj pani doktor wspomniała o tym, że ta anonimowość w internecie sprawia, że chętniej takich zachowań się dopuszczamy. No właśnie, ale czy my jesteśmy tak naprawdę anonimowi w internecie? Czy naprawdę nie można sprawdzić, kim jest ten hejter? Tutaj zwracam się do pana doktora Leciaka. Czy są jakieś prawne takie uwarunkowania, które nam pozwalają jednak te osoby wychwytywać i coś z tym zrobić? Mhm.
Rzeczywiście to prawne możliwości mamy, ale może rozpocznę, bo właściwie na tym to pytanie pani się skoncentrowało, na tych możliwościach technicznych. Mhm. Rzeczywiście one są nieporównywalnie większe obecnie niż jeszcze kilkanaście lat temu. Ustalenie po adresie IP czy wykrycie sprawcy nie stanowi obecnie większego problemu. Oczywiście w praktyce mamy szereg możliwości, których być może nie powinienem tu na antenie mówić, związanych z możliwością uniknięcia odpowiedzialności.
To nie podpowiadajmy tak zdecydowanie.
One wiążą się często ze skąpym charakterem postępowania dowodowego. Ale może od razu przechodząc bardziej płynnie do tych możliwości prawnych czy prawnokarnych reakcji na takie zachowania. Jak zrozumiałem, ten tytuł właściwie naszego spotkania to przestępstwa z nienawiści. Mhm. Gdy spytamy prawnika, czy też precyzyjnie karnisty o przestępstwa z nienawiści, to on skoncentruje się zapewne na trzech takich typach przestępstw, które w swoich znamionach mają właśnie ten motyw dyskryminacyjny. Prawnik, być może pewnie też socjolog z punktu widzenia, nie tylko z punktu widzenia próby zdefiniowania tego, czym jest przestępstwo z nienawiści, no właśnie odwołuje się do tych motywów dyskryminacyjnych. I dlatego też, patrząc na przestępstwa z nienawiści sensu largo, zatem w szerokim tego słowa znaczeniu, no mówimy, że to jest każde przestępstwo kryminalne, które w swoich znamionach, w swoim opisie ma właśnie te motywy dyskryminacyjne jako jedno ze znamion przestępstw. Czyli możemy mówić na przykład o zabójstwach z nienawiści na tle na przykład jakichś różnic narodowościowych. Możemy mówić o innych przestępstwach już zupełnie z innego bieguna, jak na przykład naruszenie nietykalności, znieważenie i tak dalej. Natomiast prawnik też pojmuje przestępstwa z nienawiści w takim precyzyjnym, wąskim znaczeniu jako przestępstwa z nienawiści sensu stricto, patrząc wyraźnie na trzy typy przestępstw ujętych w kodeksie karnym, czyli na przestępstwo propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa lub nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, wyznaniowych, etnicznych, rasowych i tak dalej. Drugi typ przestępstw to są przestępstwa związane z publicznym znieważaniem grupy ludności lub poszczególnej osoby z podobnych powodów, jak te, które wcześniej wymieniłem. I wreszcie jest trzecie przestępstwo związane z przemocą lub groźbą bezprawną wobec osób lub poszczególnej osoby z tych też właśnie wymienionych wcześniej powodów. I może, skoro mam jeszcze głos, to pozwolę sobie od razu powiedzieć, że ta tendencja...
Bo co to właśnie oznacza w praktyce? Bo kiedy to już jest
przestępstwo? Jeżeli ja mogę, w praktyce, szanowni państwo, to oznacza tyle, że jest to przestępstwo, jeżeli pójdziemy na komendę, tak, policji zgłosić, że szanowny panie, no mam taki problem, ponieważ, no weźmy mój przykład, tak, studenci mnie, na szczęście, że to się nie zdarzyło, hejtują, tak, no to teraz i popatrzy na mnie ten policjant i pomyśli, kobieto, czym ty się przejmujesz, tak, tak naprawdę, no co cię boli, że ktoś coś tam napisał, natomiast tak naprawdę problem jest w tym, co tutaj pan doktor wcześniej powiedział, czyli, że to jest, tak, to jest kwestia znieważenia kogoś, tak naprawdę my tutaj rozmawiamy o dyskursie nienawiści, natomiast to nie musi być, używając słów nienawistnych czy wulgarnych, które gdzieś tam rzeczywiście mogą zahaczać o kodeks karny. Natomiast to wystarczy, że to jest, że ktoś pisze po coś, żeby nam tylko zrobić przykrość, czyli na przykład nieuznawanie autorytetów czy powoływanie się na autorytety, to chodzi po prostu o, powiem, o konstrukt, czyli jak skonstruujemy zdanie, bo możemy komuś powiedzieć, że się z nim nie zgadzamy w sposób łagodny i taki, który skupi się na argumentacji, a możemy komuś powiedzieć, że się z nim nie zgadzamy, przepraszam, głupi jesteś, tak? W związku z czym tutaj...
Albo jeszcze gorzej.
Albo jeszcze gorzej, dokładnie. W związku z tym hejt to w tej chwili już w ogóle robi się coraz bardziej wyrafinowana forma dyskursu nienawiści i musimy pamiętać o tym, że nasi policjanci są bardzo obciążeni pracą. Wyobraźcie sobie państwo, że teraz każdy z nas, jak przeczytałby na swój temat, nawet na przykład przy naszej dzisiejszej audycji, ktoś się nie będzie z nami zgadzał i nie powie, słuchajcie, nie zgadzam się z wami, ponieważ, i wymienia tu nam argumenty, dlaczego nasze zdanie według niego jest niewłaściwe, albo że nie podoba się sposób, w jaki się wypowiedzieliśmy, tylko ktoś powie, ty jesteś głupia, niedouczona, coś tam. I w tym momencie, szanowni państwo, okazuje się, że no nie ma tutaj podstaw do tego, żeby policja wszczynała jakiekolwiek dochodzenia. A nawet jeśli byłby miły policjant, który by chciał się tym zająć, to szanowni państwo, wystarczy wejść do panów, którzy prowadzą dochodzenia, tak? Do tak zwanej dochodzeniówki. No spójrzcie, ile oni mają dokumentacji na swoich biurkach. W związku z czym, jeżeli mieliby się każdym drobnym przejawem takiego czegoś w internetu zajmować, byłoby to trudne. Natomiast ja chciałam powiedzieć tutaj wrócić do słów pana profesora, ponieważ tam padła bardzo istotna kwestia, kwestia wiekowa. Musimy pamiętać, bo ja nawet bym powiedziała więcej, że hejt najbardziej uderza w tych młodych ludzi.
Pani doktor, zaraz o młodych będziemy mówić, ale po pierwsze mamy telefon od słuchacza lub słuchaczki, więc chciałabym to sprawdzić, a za chwilę do młodych ludzi wrócimy. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Słuchamy pana, jest pan na antenie.
Tak, na antenie.
Rozmawiamy o hejcie i słuchamy pana zdania.
Tak. Ja się zastanawiam tak naprawdę, jaką funkcję ma pełnić to nowe słowo hejt, bo czasami mam wrażenie, że to jest troszeczkę taki kaganiec dla ludzi, na ludzi, którzy chcieliby wyrazić krytykę, którzy chcieliby wyrazić swoje emocje, bo przecież emocje też się słowem wyraża. I się zastanawiam, czy takie słowo, które jest troszeczkę enigmatyczne i które można generalnie każdemu przypisać, nie robi więcej szkody niż pożytku, bo generalnie wszystko to, co tutaj pani wspomniała i panowie wspomnieli, jakby podlega pod kodeks i nie trzeba chyba wymyślać nowego słowa, żeby pójść na policję i powiedzieć, że ktoś używa wobec mnie słów wulgarnych, czy że ktoś mnie obraża, bo na to wszystko są paragrafy w kodeksie karnym. I tak się zastanawiam, czy jaką w ogóle funkcję, takie zapożyczenie jakiegoś słowa.
Takie słowo wytrych, tak? To pan ma na myśli, że to jest takie słowo?
Ono jest tak pojemne, że w tej chwili ja widzę, że politycy używają tego słowa wobec swoich oponentów, wobec swoich krytyków, wobec ludzi, którzy ich krytykują. Mówią, o hejterzy, teraz wypowiadają się o mnie niepochlebnie. Wie pani,
pytanie, gdzie jest
wszystko.
Gdzie jest ta granica między hejtem a hejtem, a tym takim konstruktywnym krytykowaniem na przykład. Dziękujemy panu za głos i zaraz odpowiemy.
Odpowiadając tutaj to, co pan powiedział, to, co mówiłam na samym początku naszej audycji, czyli ten dysonans poznawczy, czyli że my próbujemy sobie takie niemiłe poczucie wewnętrzne wyrównać tym, że nazwiemy coś hejtem, a nie nienawiścią, czyli tak jak określenie ma bardzo duże znaczenie wbrew pozorom. I tutaj tylko z naszym słuchaczem nie zgodzę się z jedną rzeczą. Oczywiście ma pan rację, że nasi politycy coraz częściej używają do swoich adwersarzy po prostu określenia hejtujesz mnie,
krytykują,
bo to jest
tak?
Najłatwiej powiedzieć. Natomiast proszę państwa, chciałabym bardzo mocno tutaj podkreślić, hejt to nie jest to samo co krytyka.
Dokładnie.
I to jest po prostu kluczowa kwestia, którą dzisiaj musimy tu od samego początku podkreślać, że hejt to jest mowa nienawiści, krytyka to jest używanie argumentów. I jeszcze w Polsce musimy rozluźnić krytykę i krytykanstwo, ponieważ to jest nasz rodzimy, że tak powiem.
Taka narodowa skłonność, prawda?
Naleciałość chciałam powiedzieć, ale może być skłonność jak najbardziej, że my, szanowni państwo, zamiast podejmować się krytyki, czyli używać argumentów, dlaczego się z kimś nie zgadzamy, to my lubimy, czy dlaczego mamy przeciwne zdanie, bo to niekoniecznie trzeba się nie zgadzać, tak? To tutaj nam się pojawia krytykanstwo, czyli po prostu właśnie mówienie źle o czymś, byle tylko o tym źle powiedzieć, tak?
Chciałam wrócić do młodych ludzi, ale mamy kolejny telefon, więc za chwilę tutaj oddamy głos pani Murawskiej, ale kolejny głos od strony słuchaczy. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że jest takie powiedzenie, że Polacy nie gęsi swój język mają i w związku z tym, czy my nie możemy używać polskich słów, tylko jakieś zapożyczone, zagraniczne? To jest moje pytanie. Dziękuję.
Na przykład?
Tu jest problem z zastąpieniem.
Po prostu chodzi mi o polski język.
Mowa nienawiści.
Ale popieram pana w 100%. Mowa nienawiści jest tym określeniem. Natomiast tak naprawdę ciężko jest dokładnie hejt przenieść na język polski.
Dziękujemy za tę uwagę, pozdrawiamy pana serdecznie, do usłyszenia. No więc właśnie, hejt, mowa nienawiści, jakkolwiek tego nie nazwiemy, to chciałam się teraz odnieść do badań, bo z badań Rzecznika Praw Dziecka wynika, że co trzeci nastolatek padł ofiarą hejtu, a co piąty używa właśnie tej mowy nienawiści w internecie. Tutaj właśnie mówię naprzemiennie i zamiennie, żeby tutaj każdą ze stron zadowolić. Pani Iwona Murawska badała Facebooka, prawda? To jest pewnie takie miejsce, gdzie ten hejt czy ta mowa nienawiści pojawia się, zwłaszcza pewnie u młodych osób. Jak to wygląda z pani perspektywy?
Znaczy, chciałabym przede wszystkim podkreślić, że wokół młodych ludzi urosło wiele stereotypów, tak? Czyli o młodych ludziach mówi się często jako o tych złych, zbuntowanych i tak dalej. Natomiast ten obraz rzeczywisty też często nieco różni się od tego, który znamy z opinii publicznej, tak? Znaczy, jest taki mit złego gimnazjalisty, potem też złego licealisty, chociaż trochę mniej. Chociaż tak naprawdę pośród gimnazjalistów i licealistów jest wielu konformistów, ludzi, którzy respektują zasady, które są dla nich bardzo ważne, co zresztą wyszło w moich badaniach dotyczących stosunku do szkoły i ogólnej roli ucznia. Natomiast odnosząc się do samej młodzieży, chciałabym odnieść się, znaczy tak, z badań wynika, że najwięcej hejterów jest wcale nie wśród tych najmłodszych, tak? Wśród gimnazjalistów i licealistów, ale wśród ludzi między 19 a 25 rokiem życia. Być może także dlatego...
Nawet po, tutaj pan profesor.
Tak, nawet po. Nawet do 30, czyli w zasadzie wśród 20-parolatków. I jest to bardzo interesujące zjawisko, znaczy być może też dlatego, że ta grupa jest najliczniejszą grupą w sieci, tak? Ale gimnazjaliści, tak, i najbardziej aktywną, często padają ofiarą też hejtu. I oni, u nich to poczucie, znaczy u nich to takie pojęcie jaźni odzwierciedlonej, które polega na tym, że widzimy siebie tak, jak widzą nas inni, jest bardzo ważne, ponieważ oni rzeczywiście często postrzegają siebie tak, jak postrzega ich to otoczenie, tak? Dlatego właśnie bardzo są wrażliwi na ten hejt i to rzeczywiście wśród nich jest około tam 15-20% gimnazjalistów i licealistów przyznaje się do tego, że hejtuje. Tak, natomiast wśród tej starszej grupy wiekowej jest tych hejterów jeszcze więcej i to jest no też ciekawe zjawisko, tak? Na pewno.
No tak, jeżeli pani pozwoli. Właśnie,
bardzo proszę, panie profesorze.
Tak, właśnie mówimy jako zjawisko, więc każde zjawisko, czy to jest zjawisko pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, polityczne i tak dalej, na pewno ma swój grunt. No i teraz pytanie, dlaczego właśnie tylko w ostatnich latach, a dokładnie można powiedzieć w ostatnich 3 latach, właśnie jak gdyby hejtowanie idzie w góry. Język nienawiści, czy cyberprzemocy i tak dalej, no to jest od samego początku. Natomiast aktualnie jesteśmy świadkami mocnej właśnie jak gdyby eskalacja. To zjawisko idzie w eskalację. Więc pytanie teraz o grunt. Czy ludzie, jak pani teraz powiedziała przed chwilą odnośnie tego raportu, tych badań, pytanie, czy ci ludzie są ofiarą? Oczywiście, ja mówię, że są ofiarą, że są spostrzegane, być może właśnie to jest przejawem buntu, czy to jest przejawem stylu życia, pewnej odrębności itd., itd. Wszystko jak najbardziej się zgadza. Ale przede wszystkim, również odnosząc teraz do głosu słuchaczy, to my nie możemy mieć przyzwolenia społeczne w żadnym przypadku, że intencja może być taka lub inna, usprawiedliwienie takie lub inne. Po prostu jeżeli jest agresja, to jest agresja, jeżeli nienawiść, to jest nienawiść. Trzeba nazwać sprawę po imieniu.
Tak, oczywiście, to znaczy ja nie chciałam powiedzieć, że w jakikolwiek sposób można usprawiedliwić, ponieważ młodzi ludzie są też sprawcami hejtu, tak? I to już jest zupełnie inna kwestia, tak jak zresztą inne grupy. I zastanawiałam się też w kontekście tego zjawiska nad tym tak naprawdę, że hejt jest już wszędzie, tak? Ja w zasadzie przeglądając nawet sieć, jakiekolwiek komunikatory Facebooka, z hejtem spotykam się na każdym kroku. Mam wrażenie, że on pojawia się nieustannie i często też nawet nie jesteśmy świadomi, że hejt jest hejtem. Nawet takie sugestie typu tylko chude jest dobre, albo tylko nasze jest nasze, tak? Tylko nasza racja jest w jakiś sposób też wywołuje takie zachowania. No i też, co ważne, to te młode osoby też powielają pewne wzorce często, tak? Które obserwują z sieci wśród innych użytkowników, tak?
Znaczy, przepraszam, że się wtrącę. Jest bardzo prosta odpowiedź, szanowni państwo, dlaczego karierę hejtu mamy w ostatnich latach. ponieważ społeczeństwo się niezwykle polaryzuje, tak? I dokonywanie celowe, i tutaj zgadzam się z panem profesorem, że musimy też podkreślać cały czas intencjonalność tego.
Tak.
Szanowni państwo, w różnych warstwach społecznych w Polsce my doprowadzamy do tego, żeby ludzie czuli się odrębnymi grupami, żeby nie czuli się całością. I ten podział na grupy naszą i inną, no jest jedno, że on jest najdawniejszym podziałem, który scalał społeczeństwo, ale tak rzeczywiście to też pozwala na to, że tak naprawdę dopóki ktoś hejtuje, powiedzmy, tą grupę obcą, to my dajemy na to przyzwolenie. Gorzej, jeżeli zaczyna być to w drugą stronę.
To taka moralność Kalego, jak
tak,
to się
dokładnie.
Mówi popularnie. Zaraz panu doktorowi dam głos, ale mamy chyba telefon kolejny od słuchacza. Halo, dzień dobry. Oj, prosimy o ściszenie radia, bo mamy jakieś szumy. Halo?
Proszę panią,
halo, halo?
Tak. Właśnie słucham państwa radia. O sprawach hejtu, a ja bym powiedział po prostu wypowiedzi, nienawiści. Proszę panią,
tak.
Jestem przyjazdem do Polski, jestem Polakiem i jak słucham tych makaronizmów, tej pani, która mówi o właśnie wypowiedziach nienawiści, kiedy ona używa słowa dyskurs zamiast wypowiedź, intencjonalność zamiast wypowiedź, nie wiem jak, w tej chwili jestem troszeczkę prowadzę. Proszę panią, mogę powiedzieć to w bardzo kulturalny sposób, że po prostu polecam tej pani wytlenić swoje makaronizmy, z których się śmialiśmy, moje pokolenie. A chciałbym może powiedzieć się też hejtem, że wie pani, jak słucham...
Nie, hejtować proszę pana się nie będziemy, także to, na to nie pozwolę, bardzo mi przykro, ale dziękujemy za telefon i pozdrawiamy pana serdecznie. Nie wiem, która z pań mówiła o intencjonalności. No, generalnie chodziło o to, że musi być pewnego rodzaju zamierzenie, prawda, żeby kogoś skrzywdzić.
Znaczy, generalnie rozumiem, że to był do mnie uwaga, więc tak, szanowny panie, właśnie o takim zachowaniu dzisiaj w studiu rozmawiamy. Ponieważ staramy się tutaj używać zarówno słów naukowych, jak i słów potocznych, tak? Natomiast rzeczywiście występujemy tutaj wszyscy w roli ekspertów i staramy się używać też słów, które związane są z naszą profesją, tak? Więc szanowni państwo, mieliśmy właśnie do czynienia z taką sytuacją, kiedy właśnie niezrozumienie tematu wpłynęło na to, że zamiast ktoś powiedzieć, że słowo jest za trudne i wolałby, żeby ktoś użył innego słowa, bo przecież można było to powiedzieć w ten sposób, personalnie się do kogoś zwraca. I właśnie to jest też jeden z elementów tej mowy nienawiści.
Dobrze, już jakby abstrahując od tej kwestii, ja chciałam się odnieść do tego, co powiedziała pani Murawska i tego, że właśnie część, że problem, jeśli chodzi o gimnazjalistów, dotyka tego, że oni właśnie postrzegają siebie oczami innych. Jaki wpływ na nich może mieć właśnie takie zachowanie, kiedy ktoś ich zhejtuje w sieci, jak to się mówi, albo jeżeli ta mowa nienawiści ich dotknie właśnie?
Myślę, że ogólnie tak hejt bardzo dotyka osoby pokrzywdzone, osoby, które są hejtowane. Nawet nas, tak? Gdyby ktoś, czy każdego z nas w zasadzie, ponieważ jest to niekonstruktywna, intencjonalna jakby nienawiść, coś, co ma na celu skrzywdzenie nas. I to też zależy, prawda, od naszej indywidualnej wrażliwości. A w okresie, w którym my jesteśmy pomiędzy, tak, okresem dzieciństwa a dorosłością, kiedy w zasadzie nasza tożsamość rekonstruuje się na nowo, tak, jesteśmy bardziej narażeni na zachowania hejterskie i wtedy bardziej je odbieramy. No, oczywiście są takie skrajne przypadki, gdzie hejt może prowadzić nawet do samobójstwa, tak, osoby hejtowanej, o czym słyszymy niestety też często w mediach, ale też niestety może źle wpływać na dalszy rozwój, tak, i na postrzeganie siebie, czyli na samoocenę. Ponieważ hejt powoduje, że pomiędzy tym ja rzeczywistym, tak, a tym wyobrażonym. I tam wkrada się coś takiego, co nie jest merytoryczne, co jest nie wiadomo skąd, co jest pełne goryczy, tak, nienawiści. Jest to bardzo smutne.
I młoda osoba w to wierzy bardziej niż w to, co na przykład słyszy, no nie wiem, chociażby od swoich rodziców, prawda, że jest
wspaniały. Musimy właśnie powiedzieć, że dla młodzieży, i tutaj jest bardzo słuszna uwaga pani doktor, że w moim wieku hejtem człowiek już się mniej przejmuje, bo według zasady, o której moi rodzice mówili, patrzy się na to, kto mówi, a nie co mówi. Natomiast młodzież niestety widzi siebie właśnie zgodnie z tą jaźnią odzwierciedloną w oczach swoich rówieśników, czy tu mamy do czynienia z followersami, tak? Bo jeżeli mówimy o internecie, czyli osobami, które gdzieś tam nas śledzą, oglądają, wchodzą na nasze konta. Nie, i w momencie, kiedy ten hejt pojawia się ze strony tych osób, które gdzieś tam chcemy wśród nich być popularni, czy chcemy, żeby nas lubili, jeżeli oni nam 100 razy powtórzą, że jesteśmy tacy, to my w to po prostu uwierzymy. I te przypadki, o których pani doktor tutaj wspomniała wcześniej, osób, które posuwają się do takich już bardzo drastycznych sposobów rozwiązania sytuacji, czyli popełniają samobójstwo, to jest właśnie dokładnie to, szanowni państwo, jak bardzo mowa nienawiści wpływa na tą sytuację, szanowni państwo, że dzieciaki po prostu sobie nie radzą.
Dobrze, zaraz tutaj, ale jeżeli tak, ja mogę...
Właśnie,
jeżeli...
panie profesorze, chciałam pana wywołać, no zanim dam jeszcze panu doktorowi głos, bo już tu prosił kilka minut temu. Słuchamy, panie profesorze.
Więc chodzi o to, że jak mówimy o hejtowaniu, tak naprawdę to jest wyśmiewanie się z kogoś, obrażanie dla obrażania. Czyli nie musi być podstawy do tego. Tak jak mówiliśmy, może być bunt, może być styl życia, może być sposób na wyrażanie się i tak dalej. Natomiast o tych drastycznych przypadkach, o których mówimy, to są jak najbardziej są, i w Polsce mamy niestety około 80 parę osób zarejestrowanych, którzy popełnili samobójstwo, albo przynajmniej próbowali popełnić samobójstwo wśród gimnazjalistów, licealistów głównie. Ale różnica jest bardzo duża. Odnośnie cyberprzemocy, czyli prześladowanie się, nękanie się, wyśmiewanie się, i to niejednorazowo. To nie jest jednorazowe. Po prostu biorą kogoś na celowniku i cały czas ta osoba nęka, prześladuje i tak dalej. A musimy również pamiętać tutaj, zarówno odnośnie hejtowania albo cyberprzemocy, czyli agresji elektronicznej, zawsze musimy pamiętać o roli świadków. To nie jest tak, że chodzi o to, że ktoś coś powie, na przykład, nie wiem, pod wpływem sytuacji, reakcji albo, ale chodzi o to, że jak środowisko, jak znajduje się pewne środowisko, które się nakręca właśnie taką wypowiedź i coraz bardziej idzie w górę, coraz bardziej się nakręca, więc tutaj jest rola świadków, świadkowie, którzy właśnie akceptują albo dają przyzwolenie, albo interpretują korzystny dla hejterów albo dla agresorów. I nie możemy tak naprawdę myśleć w kategoriach profilaktyki, w kategoriach terapii, w kategoriach rozwiązywania problemu hejtów albo cyberprzemocy bez uwzględnienia roli reszty świadków, ludzi, którzy milczą, nic nie mówią albo się nakręcają, bo zarówno tutaj jest wpływ pozytywny, jak tutaj jest wpływ negatywny.
Albo też się usprawiedliwiają, prawda?
Tak jest.
Pan doktor Leciak chciał coś dodać. Już pewnie ten wątek ominęliśmy, ale możemy do niego wrócić, tak?
Nie, to już nie wracajmy, jest ich zbyt wiele. To pozwolę sobie do ostatniej wypowiedzi pana profesora się ustosunkować. Oczywiście należy się z panem profesorem w pełni zgodzić, przy czym poniekąd wracając do poprzednich wypowiedzi pana profesora także, i zakładając, że większość przestępstw, właściwie około połowy związanych z mową nienawiści, nie tylko tych tak zwanych hate crimes z punktu widzenia oceny prawniczej i tych trzech typów przestępstw, to są przestępstwa faktycznie realizowane w cyberprzestrzeni, no to tutaj te możliwości dowodowe przedstawiają się nieco inaczej. No, perspektywa korzystania, że tak powiem, z pomocy świadków jest mniej kusząca i mniej niezbędna z tego powodu, że przestępstwo gdzieś zaistniało i zostało zarejestrowane w postaci choćby jakiegoś wpisu. Chyba że ono ma jakieś inne podłoże, ale większość z nich właśnie wiąże się z jakimś wpisem, jakimś komentarzem i tak dalej. I tutaj faktycznie możliwości wykrycia takiego przestępstwa, jego sprawcy, są zdecydowanie większe i łatwiejsze tym samym. I też poniekąd wracając do tego, co się przewija w toku tej dzisiejszej debaty, ja zostałem tutaj w zasadzie wezwany na hasło przestępstwa z nienawiści i cały czas upieram się, że, czy będę się upierał jako prawnik karnista.
Żeby tej formuły właśnie używać.
No, nie w tym sensie, że to przestępstwo jest przez prawników, przez organy wymiaru sprawiedliwości, no, przez kryminologów również pojmowane, że to pojęcie jest pojmowane w kategoriach właśnie czegoś, co ma ten wyraźny kontekst dyskryminacyjny. Bo my, jeżeli mówimy o mowie nienawiści i spytamy na przykład, czy sięgniemy choćby tytułem przykładu do jakichś statystyk sądowych dotyczących skazań za tak zwane przestępstwa z nienawiści, no to tam się wszędzie pojawia ten wątek dyskryminacji pod kątem religii, płci, rasy, niepełnosprawności ewentualnie i tak dalej. Tak naprawdę głównie te trzy typy przestępstw, o których wcześniej wspomniałem, bo jeżeli mówimy o mowie nienawiści w takim ujęciu socjologicznym, psychologicznym, szerokim, gdzie właściwie trudno wyznaczyć granice tego pojęcia, to faktycznie jesteśmy w stanie zakwalifikować jako mowa nienawiści no niemalże każde przestępstwo, które się pojawia, jakie przestępstwo kodeksowe, czy jakiekolwiek inne. Możemy mówić o zwykłym znieważaniu, o zniesławieniu, możemy mówić o wspomnianych czynach przeciwko życiu i zdrowiu, możemy mówić o stalkingu, możemy mówić o groźbie karalnej i tak dalej.
To tak, no, a taka osoba, no bo właśnie mówił pan o tym, że to muszą być pewne zawarte, że to musi być na przykład właśnie z uwagi na to, że ktoś jest no inny, tak? Tak to nazwijmy. W stosunku do tej osoby, która tej mowy nienawiści się dopuszcza. A co z takimi osobami, o których tutaj pani doktor mówiła? Czyli, że jest tak, że ktoś mówi, ty jesteś głupi. Po prostu. I takich sformułowań jest dużo. Czy to też gdzieś można gdzieś zakwalifikować?
Szukając jakiegoś wspólnego mianownika, tych wspólnych wypowiedzi pana profesora i pani doktor, między innymi też patrząc na tą cyberprzestępczość i tym samym miejsce dokonywania tych przestępstw. Te trudności dowodowe, od których zresztą zaczęła pani doktor, wiążą się w tym wypadku, znaczy trudności dowodowe, trudności być może pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawcy, wiążą się z tym, że część z tych przestępstw, jak znieważenie, zniesławienie, czy naruszenie dotykalności cielesnej, to są przestępstwa, które są ścigane z oskarżenia prywatnego. Więc tutaj zaangażowanie organów ścigania siłą rzeczy odpada. No, w sporym stopniu i tym samym no, niejednokrotnie taki pokrzywdzony jest pozostawiony sobie, sam sobie jako ten główny oskarżyciel.
Pewnie często nie chce mu się po prostu w tą machinę jeszcze sądową wchodzić.
No czasami tak.
Albo nie wie, jak się za to zabrać, prawda?
No
to
tak, no jakaś bezradność, że tak powiem, części społeczeństwa jest tutaj tym punktem wyjścia do jakichś biernych zachowań, postaw. Ale ja jeszcze chciałem do jednego nawiązać, bo nie ukryłem, że jak usłyszałem to hasło, które mnie tutaj sprowadziło, to lampka mi się zapaliła od razu taka, że będziemy mówili o przestępstwach, które godzą w cudzoziemców. Bo to jest też no, problem, który ewidentnie wszyscy zauważamy. I mimo sygnałów, które czasami przewijają się w mediach, a z których mogłoby wynikać w szczególności wypowiedzi polityków, że ta liczba przestępstw jest na podobnym poziomie co wcześniej, no, dzieje się zupełnie inaczej. To znaczy liczba tych przestępstw, tych trzech, które wymieniłem, a które traktujemy jako przestępstwa z nienawiści, no, systematycznie od 2014 roku rośnie. I te przestępstwa no, dotykają właśnie osoby, które mają inne pochodzenie, inną rasę, są innego wyznania i tak dalej. A więc wszędzie tam, gdzie pojawia się ten kontekst dyskryminacyjny, to faktycznie możemy mówić o jakimś niepokojącym zjawisku wzrostu w statystykach kryminalnych liczby przestępstw, których ofiarami padają cudzoziemcy. I oczywiście przyczyn tego zjawiska można wskazać wiele i być może też należałoby zacząć od tej polaryzacji, o której pani doktor zaczęła wspomnieć, społeczeństwa i określonych środowisk. Pewnie łatwość popełnienia przestępstw w cyberprzestrzeni, bo też ponad 40% hate crimes skierowanych na cudzoziemców to są właśnie przestępstwa w cyberprzestrzeni. I pewnie szereg innych czynników, już których nie będę wymieniał, o tym decyduje. Natomiast rodzi się na tym tle jakaś też ciekawa poniekąd refleksja, bo mimo być może nieco innego obrazu, innego przekonania większości społeczeństwa, rośnie liczba cudzoziemców w Polsce, a przy tym rośnie liczba, mimo odmiennego przekazu, rośnie liczba cudzoziemców, natomiast maleje liczba popełnianych przez nich przestępstw. I co do zasady też maleje liczba przestępstw, z którymi cudzoziemcy są pokrzywdzeni, ale z wyjątkiem właśnie przestępstw z nienawiści. Czyli w tym ogólnym obrazie przestępczości, gdzie pokrzywdzonymi są cudzoziemcy, te trzy kategorie przestępstw, trzy typy przestępstw, o których wcześniej mówiłem, to są przestępstwa, które w statystykach zdecydowanie co do ich wartości liczby, ta liczba rośnie, a pozostała maleje. Tak, tak samo rzecz się ma, jak wspomniałem, z liczbą przestępstw, które popełniają cudzoziemcy, bo czasami możemy jako społeczeństwo odnieść zupełnie odmienne wrażenie, że jest ich więcej w związku na napływem ludności z innych krajów. Zresztą trzeba podkreślić, że systematycznie od wielu lat rośnie w naszym kraju liczba cudzoziemców. Nie z krajów Afryki Północnej czy innych, o których myślimy w kontekście kryzysu migracyjnego.
Na przykład Ukraińców, prawda?
Właśnie osoby ze wschodu przede wszystkim.
Ja tutaj chciałam jeszcze nawiązać do tego, co pan częściowo już poruszył, czyli to, czy ta mowa nienawiści z sieci może się potem przekładać na pewne agresywne zachowania w tak zwanym realu, czyli w naszym rzeczywistym świecie. Może pan profesor?
No jak najbardziej. To zresztą od ponad 10 lat badamy zjawisko cyberprzemocy i agresji elektronicznej. I jednoznacznie wiemy, że zdecydowana większość osób właśnie agresywnych, elektronicznych, którzy hejtują, którzy właśnie nękają się, wyśmiewają i tak dalej z innych w necie albo na portalach społecznościowych, generalnie w mediach, to jak najbardziej są albo skłonne i zdolne do agresji w realu, albo jednocześnie to robią tu i tam, czyli zarówno realizują się w realu, jak i realizują się w wirtualu. Więc to jest sprawa jednoznaczna. Chciałbym odnosić się teraz do wypowiedzi właśnie pana prawnika i jak najbardziej z tym się zgadzam w pełni. Sam jestem obcokrajowcem, chociaż mieszkam w Polsce od 23 lat i doskonale właśnie śledzę tą sytuację. I jak najbardziej, tu możemy nawet teraz mówić o hejtowaniu właśnie ukierunkowanym. Czyli jest takie hejtowanie ogólne, tak? Kiedy ktoś na przykład się wypowiada, że jesteś głupi, jesteś taki, ale na to się kończy. Natomiast jest pewien proces hejtowania, jak gdyby ukierunkowany i bardziej zorganizowany z pewnym przyzwoleniem społecznym, politycznym, nawet niestety przyzwoleniem pewnych autorytetów moralnych, w cudzysłowie, to te hejtowanie właśnie ukierunkowane odnosi się do konkretnej grupy, która się wyróżnia na przykład rasą, albo wyglądem, prawda, albo kolorem skóry, albo. A tu już nie jest to samo hejtowanie, o którym właśnie nasi słuchacze mówili, że to jest jak gdyby byle jakie słowo, to jest słowo adresowane, które nakręcają się i które jak najbardziej przygotowują człowieka do podejmowanie pewnej postawy albo pewne zachowanie w realu. Zresztą właśnie jesteśmy świadkami tyle ataków, prawda, na obcokrajowców, to nie tylko właśnie ten język, ale ten język wraz z zachowaniem, czyli zachowanie agresywne. I to nie tylko dotyczy właśnie osób, którzy trochę się różnią od nas wyglądem, ale również po prostu każda inna osoba. Doskonale pamiętamy, jak była sprawa właśnie w Warszawie, tylko dlatego, że jeden z kolegów właśnie, który pracuje na uniwersytecie, rozmawiał z Niemcem w języku niemieckim w autobusie albo w tramwaju i został pobity. Więc tutaj chodzi już o inność, a nie jeżeli tylko na przykład ta inność określona, ale to jest ta inność, która wiąże się i nakręca się i ma ten parasol. Niestety ma ten parasol. I podobnie jak była mowa, że tu politycy właśnie w tym się angażują, politycy to promują, czy różni ludzie jak gdyby z wyższej półki, bym powiedział.
Osoby publiczne, tak.
One na co dzień, jeżeli to słyszymy w parlamencie, jeżeli to słyszymy w senacie, jeżeli to słyszymy właśnie w takich misjach publicznych, no to trudno teraz oczekiwać od młodzieży, która bierze właśnie tych ludzi za wzorca i inaczej się zachować.
Zaraz wrócimy do tego wątku, ale wspomniał pan słuchacza, a mamy telefon właśnie od słuchacza. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy pana.
Ja zostałem wywołany oczywiście do tablicy przez poprzedniego rozmówcę, który zadzwonił do audycji o hejcie i chciał hejtować, także w cudzysłowie pogratulować fantazji. I to właśnie ten rozmówca zilustrował zjawisko, o którym chciałem powiedzieć, które ja zaobserwowałem. No nie wiem, od jakiegoś czasu, odkąd siedzę w internecie, no to obserwuję. Tu też chciałem poddać pod może badania jakiś taki portal jak YouTube, tam wiadomo różne klipy, teledyski, ale generalnie można tam zamieścić film o czymkolwiek, na przykład, nie wiem, film o chłopcu, który kopie piłkę albo o człowieku jadącym rowerem, po czym rozpoczyna się dyskusja. Ktoś na przykład pisze, że mu się to podoba albo się mu nie podoba. Następnie co pisze druga osoba? Pisze, że jesteś głupi. I ta pierwsza odpowiada, ty jesteś jeszcze bardziej głupi, dołączają się do tego inni rozmówcy, zaczynają się coraz większe obelgi, później zaczyna się udowadnianie, kto jest zwolennikiem jakiej partii, no i praktycznie jest tak
pod każdym filmem. I tak od filmu na rowerze.
Tak, to jest prawda.
Dokładnie, proszę to zbadać praktycznie pod, niezależnie jakiej, o jakiej tematyce jest film, czy o jakiej tematyce jest artykuł w internecie praktycznie. Każda dyskusja po chwili przechodzi w obrażanie się, kto jest bardziej głupi i kto jest zwolennikiem jakiej partii. No może państwo eksperci mi to wytłumaczą, bo ja już nie wiem, w jaką stronę ten naród zmierza.
Dziękujemy panu za inspirację do badań. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia.
To bardzo słuszna uwaga, bo ma pan rację, że rzeczywiście wiele dyskusji schodzi po prostu do tego, bo wracamy znowu do początku, tak? Tu chodzi o emocje, szanowni państwo, i wiele osób kanalizuje swoje emocje właśnie w internecie przez to, że, szanowni państwo, gdybyśmy się widzieli w cztery oczy, to wierzcie mi, że nasze określanie kogoś głupim byłoby zdecydowanie rzadsze niż w momencie, kiedy nie widzimy, widzimy ekran komputera, czy
nie znamy czy
mamy słuchawkę przy uchu, więc to nam jest łatwo.
Tak, anonimowi często czujemy się bezkarni.
Bezkarni, tak? Co to nie jest też, jak tu wszyscy wcześniej wspominaliśmy, nie do końca to jest bezkarne. Natomiast ja powiem coś innego. Martwi mnie w kontekście komunikacji, tego, że zaciera nam się to, czym jest krytyka. Czyli każdy z nas, szanowni państwo, ma prawo do wyrażenia swojej opinii na jakiś temat, używając oczywiście adekwatnych, kulturalnych argumentów, tak? I teraz albo przekonamy swojego adwersarza, albo nie. Na tym polegała kiedyś sztuka dyskusji. Natomiast w tej chwili, szanowni państwo, właśnie mamy tą mowę nienawiści i problemem w tym wszystkim jest to, że że ta granica pomiędzy jednym a drugim po prostu się zaciera i obawiam się, że jeżeli będzie to przyzwolenie, o którym tutaj nasz słuchacz powiedział, że tak naprawdę już wszyscy przywykliśmy do tych negatywnych komentarzy i rzadko kto się odzywa, że jeżeli nie chce, to cię nie interesuje, to przecież nie musisz komentować na tym forum, tak?
Tak, czy jest jakiś temat i czego się trzymajmy.
Dokładnie. Czy nie musisz wyrażać właśnie swoich emocji tutaj złych. Natomiast my już coraz częściej przymykamy na to oko i ja bym powiedziała, że pewnie jest to przyczynek do kolejnej naszej rozmowy, czy kolejnego spotkania.
Tak, bo to
na
niestety
ten temat,
czas nam się kończy.
Żeby właśnie porozmawiać o tym, jakie są skutki tego, że my powoli już zaczynamy. My przywykliśmy po prostu do tego, że
jesteśmy znieczuleni już trochę.
Tak.
No pewnie jest to dobry pomysł i pewnie do tematu jeszcze będziemy wracać. Dzisiaj już niestety musimy kończyć. W bydgoskim studiu był z nami dr Basam Awil, psycholog i wieloletni profesor UKW w Bydgoszczy. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
A w toruńskim studiu dr Magdalena Nowak-Paralusz, socjolog z WSB w Toruniu, dr Michał Leciak z Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.
Dziękuję
i
bardzo.
Iwona Murawska z Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK. Adriana Andrzejewska, do usłyszenia.
Do widzenia.